Hej, nazywam się Marta Dziok-Kaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce.
Witam Was w ostatni dzień kwietnia. Być może jesteś teraz w drodze na majówkę, być może już dawno jesteś na majówce, być może posłuchasz tego odcinka już po zasłużonym wypoczynku. Sama także czekam na majówkę, która w Wielkiej Brytanii wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. W maju są dwa bank holiday, czyli wolne dni ustawowo od pracy. Pierwszy jest zawsze w pierwszy poniedziałek maja, a drugi w ostatni poniedziałek maja. Tutaj dni ustawowo wolne są niemalże zawsze poniedziałkiem. Oprócz oczywiście takich dni jak Boże Narodzenie, którego nie da się kontrolować, ale poza tym wszelkie wolne ustawowo dni są poniedziałkiem. Chyba nie potrafię wymienić żadnego, który nie był. Zatem kiedy będziecie ze swojej majówki już z powrotem w pracy, domu, z dziećmi, na uczelniach czy gdziekolwiek można jeszcze być, to ja będę wtedy chillować na, chcę wam powiedzieć, działeczce, ale to nie będzie działeczka, to będzie ogród mojej koleżanki pod Londynem. Ponieważ jesteśmy w nastroju urlopowym, a przynajmniej wypoczynkowym, oraz dlatego, że zeszły odcinek był nie tylko okropecznie długi, ale również bardzo przybijający, dzisiaj mam taki miks aktualności z życia w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej niektóre będą niekoniecznie niesamowicie przykre. Będzie można się trochę pośmiać, będzie można westchnąć. Postaram się zachować balans między powagą i drwiną. Również nie będzie to odcinek 50-minutowy. Nazwijmy go Pędzą konie po betonie. W tym tygodniu sensacje wywołały konie, które uwolniły się z koszar w Belgrawii przy pałacu Buckingham niedaleko i w szale biegły przez miasto. No więc jednocześnie jest to wizja bardzo romantyczna i artystyczna i surrealistyczna nawet. Myślę, że zobaczenie koni biegnących bez jeźdźców przed siebie przez centralny Londyn jest dość niesamowite. Jednocześnie oczywiście trzeba mieć na uwadze, żeby zwierzęta wystraszyły się, spłoszyły, zrzuciły z siebie jeźdźców i dlatego uciekły i pognały w miasto. Cztery osoby zostały ranne. Wiemy na pewno o dwóch zniszczonych pojazdach w tym autobusie, takim tym hop on and off chyba, którym zwiedza się miasto. Dwa z pięciu koni, które się wyrwały, są w poważnym stanie. Z tego co wiem, jeden już został wypuszczony ze szpitala i trafił z powrotem do stajni, a drugi po przejściu operacji nie wiadomo, co będzie z nim dalej. Trzymamy oczywiście kciuki za niego, żeby wszystko się udało, ale nie wiadomo też, czy te konie, które się spłoszyły i zostały ranne, wrócą do służby, bo były to konie właśnie wojskowe, z wojskowych koszar. W ogóle w tym tygodniu jakoś te wojskowe konie miały słaby okres, bo wczoraj zdaje się też obserwowałam filmik, nie wiem dokładnie z którego dnia w tym tygodniu on był, ale podczas jakiegoś zgromadzenia też koń się spłoszył i zrzucił jeźdźca. Może odczuwały bardzo mocno retrogradację Merkurego, z której wyszliśmy w czwartek. Kto wie. Mam nadzieję wkrótce mieć jakieś pozytywne wieści o ich stanie zdrowia. Natomiast była też taka trochę wrzawa wokół tego, że te konie muszą być źle traktowane i że one w ogóle piją brudną wodę. Ktoś widział szczura w stajniach, ale z kolei jakaś pani, która jest przewodniczącą innej organizacji charytatywnej zajmującej się końmi, powiedziała, że nie ma zarzutów do tego, jak są traktowane w koszarach. To tutaj się nazywa barracks. No więc nie wiem, gdzie leży prawda. Oczywiście zwierzęta trzeba traktować godnie i mam nadzieję, że te konie będą traktowane tak, jak na to zasługują wspaniałe zwierzęta. Po betonie pędzą też inne konie, ponieważ 2 maja odbywają się w Wielkiej Brytanii wybory samorządowe i w tym również wybory burmistrza Londynu. Myślę, że nie będzie żadnym zaskoczeniem i oburzeniem stwierdzenie, że głosuję na laburzystę Sadiqa Khana, bo ktoś musiałby mi połamać obie ręce i w ogóle zabronić mi wejść do punktu głosowania, żebym zagłosowała dobrowolnie na Torysa. Wybory w Wielkiej Brytanii odbywają się zawsze w czwartki. Z czego to wynika, nie wiem. Może kiedyś się dowiem, ale jest to zawsze czwartek. W tym roku wielką zmianą jest potrzeba przyniesienia dowodu tożsamości. Dla mnie, pochodzącej z kraju, gdzie taki dokument jest obowiązkiem obywatela, to jest sprawa w ogóle kuriozalna, tak? Ale Brytyjczycy mają w sobie taką wielką niechęć do posługiwania się, a nawet do posiadania jakichś kart identyfikacyjnych, które byłyby czymś więcej niż prawo jazdy. To znaczy, zdaje mi się, że prawo jazdy też pewnie jest honorowane, natomiast wszelkie jakieś takie próby narzucenia posiadania dowodu tożsamości przy sobie w Wielkiej Brytanii zawsze spotykają się z taką dość żywiołową reakcją i niechęcią. Podnoszone były również głosy, że osoby starsze czy osoby właśnie młodsze wręcz mogą być ograniczone w głosowaniu, bo mogą nie posiadać na przykład paszportu albo jeszcze nie mieć prawa jazdy i no, w przypadku na przykład młodych osób to nie będzie ich wina, ponieważ w gestii rodziców leży to, czy młoda osoba ma paszport i jak w momencie, kiedy osiąga pełnoletność, może na przykład nie zdążyć jeszcze go wyrobić. Pojawiają się też głosy, że jest to ograniczenie prawa wyborczego, bo ktoś może na przykład nie mieć pieniędzy na wyrobienie paszportu. Nie jest to duża suma, ale jednak jest to jakakolwiek suma. I czy państwo powinno mieć możliwość ograniczania czyjegoś prawa wyborczego w jakikolwiek sposób? No jak widać, zaufanie społeczne ma tutaj trochę inny charakter. Nie wiem, nie krytykuję tego, że to jest gorsze czy lepsze, po prostu jest to zupełnie inny stan umysłu niż ja znam ze swojego dorastania w Polsce, kiedy w momencie, kiedy miało się 18 urodziny, biegło się niemalże po ten dowód, przynajmniej wśród moich znajomych tak było, no bo to było de facto... No, dowód był dowodem, tak, że jest się osobą dorosłą i dawał przywileje typu możliwość po raz pierwszy w życiu kupienia na legalu piwa w sklepie u grubego. Dawnych wspomnień czar. Sama struktura systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inna, co też trochę wpływa na formę kampanii. System w Wielkiej Brytanii jest de facto dwupartyjne. Ja wiem, że są inne partie w parlamencie niż torysi i laburzyści, są oczywiście posłowie Scottish National Party, są zieloni, są partie z Irlandii, są partie z Walii, są też posłowie niezrzeszeni jak wszędzie. Nie wiem, czy zapomniałam kogokolwiek. No tak, oczywiście zapomniałam o Lib Demach, którzy nawet raz weszli w koalicję rządzącą i wprowadzili z pomocą torysów czesne do studia, przez co nigdy w życiu na nich nie zagłosuję. Ale rządzi ten, kto rządzi. Rządzi zwykle jedna partia i jedna główna partia jest w opozycji do niej, a wszyscy pozostali są tak trochę na przyczepkę. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, po prostu mówią jak jest. Są też tutaj jednomandatowe okręgi wyborcze i zwycięzca danego okręgu bierze wszystko. To oczywiście ma największe znaczenie w wyborach do parlamentu. W wyborach samorządowych wybiera się trochę więcej osób, więc to może nie ma aż takiego odniesienia do tych wyborów, które teraz przychodzą. Ale myślałam, że o tym i tak wspomnę, bo bardzo, szczerze mówiąc, lubię ten system. Ja wiem, że każdy system głosowania będzie miał zalety i wady, ale lubię to, że w jednomandatowym okręgu jest bardzo konkretna odpowiedzialność przed wyborcą i stosunkowo bliski kontakt z głosującymi. Właśnie tego się oczekuje tutaj od posłów, aktywności w lokalnych sprawach i bycia dostępnym dla ludzi, którzy swój głos mu czy jej oddali. Jeśli poseł nie wypełnia tych zobowiązań, to może mieć problemy i może zostać zmuszonym do rezygnacji, nawet w okręgach popierających daną partię. W tym przypadku jednomandatowego okręgu wyborczego odpada oczywiście problem pozycji na liście głosowania, bo pozycja jest tylko jedna i zawsze jest to albo, albo. Dla danej osoby, tak naprawdę danej partii często. Bo częściej tak naprawdę interesuje nas ogólna idea tego, co stoi za danym człowiekiem, niż ta konkretna osoba. Chociaż jeżeli ktoś jest naprawdę wybitnym działaczem społecznym, to może to nie mieć aż takiego znaczenia. Ale to już inna historia. W Wielkiej Brytanii nie ma też czegoś takiego jak cisza wyborcza, co znowu ma swoje pewnie zalety i wady. Dla mnie cisza wyborcza była taką zawsze trochę, no nie wiem, trochę jak taka tajemnica Poliszynela, że wszyscy wiemy, o czym myślimy, tylko nikt tego nie mówi, no ale rozumiem, że niektórzy mogą cenić ciszę wyborczą za to właśnie, żeby w ostatnich momentach dać sobie spokój i nie wypaść z jakimś genialnym, jakąś genialną sensacją, która miałaby kandydatów zniechęcić. W Wielkiej Brytanii chyba nie kojarzę takich jakichś last minute ekscesów. Na pewno one się zdarzają, ale po prostu skoro nie docierają do mnie, nie są to jakieś takie sensacje na skalę krajową. Jedno, czego nie ma i ja to absolutnie, absolutnie kocham. Nie ma miasta zawalonego plakatami wyborczymi. To jest wspaniałe. Są oczywiście ulotki wrzucane do skrzynek, jest kanwasowanie, czyli chodzenie od drzwi do drzwi, ale nie widziałam żadnego plakatu wyborczego. Jest mnóstwo reklam w social mediach, jest mnóstwo e-maili, jeżeli oczywiście ochrona danych na to pozwala. Ja jestem zapisana oczywiście na listę mailingową Partii Pracy, więc dostaję non-stop e-maile zachęcające czy to do wpłacania pieniędzy na kampanię, czy to do brania udziału w lokalnych inicjatywach, czy protestach, czy do właśnie kanwasowania, jeśli odbywają się na przykład wybory uzupełniające, ale nie ma plakatów. I to jest tak wspaniałe dla estetyki. Byłam właśnie chwilę przed wyborami samorządowymi w Polsce i widok tych wszystkich gęb oblepiających każdą możliwą przestrzeń publiczną, no dla mnie to jest skandal i uważam, że jest to brzydkie, nieładne, niekulturalne. Rozumiem, że taki mamy obyczaj, ale mnie się ten obyczaj nie podoba. Z wiadomości pozytywnych król wróci do pewnych swoich obowiązków. Lekarze podobno są zachęceni jego stanem i tym, jak reaguje na leczenie i będzie mógł w związku z tym pewne publiczne wystąpienia, będzie mógł wziąć w nich udział, będzie w czerwcu witał cesarza i cesarzową Japonii, a także ma wkrótce odwiedzić jedno z centrów opieki nad pacjentami leczącymi się na raka oczywiście. Z tej okazji Pałac Buckingham właśnie wydał oświadczenie. Zostało także opublikowane zdjęcie króla i królowej w ogrodzie na tle pięknych kwiatów, oboje uśmiechnięci. Królowa trzyma króla pod rękę, on na nią spogląda z miłością i uśmiechem. Nagłówki gazet krzyczą Return of the King, powrót króla. Jest to póki co ostrożne oświadczenie i nie jest powiedziane ani, że jest zdrowy już, ani nie ma żadnej pewności co do kolejnych wystąpień i eventów, w których będzie mógł brać udział lub też nie, ale jest lepiej niż gorzej, co jest w takim fajnym kontraście do tego, że na którymś z portali, nie pamiętam, czy był to Daily Mail, czy Pudelek, bo ja lubię sobie robić taką prasówkę przynajmniej co kilka dni, albo jakieś śniadanie, było stwierdzenie, że zagraniczne gazety alarmują stan króla niezwykle poważny. No a następnego dnia wyszło oświadczenie pałacu, więc no chyba jeszcze żyje. Póki co żyje i nie jest tak źle. Z niesamowitych wiadomości Liz Truss, znana również jako premierka 49 dni, wydała książkę pod tytułem 10 Years to Save the West, Lessons from the Only Conservatist in the Room, czyli 10 lat, by ocalić Zachód? Lekcje od jedynej konserwatystki w pokoju. Książka sprzedała się w pierwszym tygodniu w niesamowitej ilości egzemplarzy 2228. Co, no wiecie, jak na debiutującą autorkę jest bardzo spoko osiągnięciem, jeżeli patrzymy na cały stan rynku wydawniczego. Ja sama sprzedałam do 29 lutego tego roku, czyli niemalże w okresie roku sprzedałam 3583 egzemplarze mojej powieści, ale ja nie jestem byłą premierką Wielkiej Brytanii. Nie napisałam niczego po angielsku i nie promowano mnie też z taką zaciekłością i z takim budżetem, jak promowano Listras. Więc tak, myślę, że to jest ten moment, że możemy się otwarcie śmiać, drwić i tak dalej, ponieważ Listras jest osobą między innymi przez którą płacę prawie że 400 funtów kredytu miesięcznie więcej dzięki jej wspaniałemu budżetowi, który spowodował niesamowite implikacje dla całej Wielkiej Brytanii. Jej książkę można porównać ze wspomnieniami Tony'ego Blaira, które się w pierwszym tygodniu sprzedaży rozeszły w 92 tysiącach egzemplarzy, czy też Davida Camerona, który sprzedał 21 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu, więc myślę, że Listras trafia tam, gdzie powinna, czyli na śmietnik historii. Dane z Nielsena pozostają nieugięte i The Ultimate Air Fryer Cookbook sprzedało się w większej ilości kopii niż książka byłej pani premier. A recenzje są słabiutkie. Więc jak można się spodziewać, ogólnie temat Listras i jej książki wywołuje raczej zażenowanie, rozbawienie, drwiny, ale za to powoduje wspaniałe heheszki, memy. Dla mnie przebojem był żart o tym, że sałata, z którą Listras ścigała się o to, kto dłużej wytrzyma na stanowisku, ona czy świeża sałata, też wydaje książkę. To jest tutaj taka gra słów. I've heard that the lettuce is also writing a book and it's supposed to be an absolute gem. Bo gem to jednocześnie jest klejnot, ale i też gem lettuce to jest po prostu typ sałaty. Mnie niesamowicie bawi. Z wiadomości takich bardziej beznadziejnych, w końcu niestety w parlamencie przyszła legislacja premiera i Home Office, która ma na celu odsyłanie osób, które nielegalnie trafią do Wielkiej Brytanii, ubiegając się o status uchodźcy, będą wsadzone te osoby do samolotu i wysyłane do Kigali. Będzie oczywiście jeszcze 8 dni na zgłoszenie odwołania od tej decyzji. Home Office będzie miało kilka dni na ustosunkowanie się do tego odwołania i od tej decyzji Home Office jeszcze raz będzie można się, zdaje się, odwołać czy ustosunkować się do niej. Ale generalnie zamierzenie jest takie, że około 300 osób ma dostać właśnie taką decyzję, że zostaną wysłani samolotem do Ruandy. Koszt związany z każdą jedną osobą, która się znajdzie w tej sytuacji, ma wynieść około 1,8 miliona funtów. Razy 300. Nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić w tej chwili gorszego sposobu na wydawanie publicznych pieniędzy podatników. Oczywiście Home Office Secretary James Cleverly jest zachwycony, będzie dobrze. Chociaż jak wypowiadał się Matthew Rycroft, który był jednym z najbardziej zasłużonych i długich stażem urzędników państwowych, ci urzędnicy muszą być bezpartyjni. To też jest fajny aspekt Wielkiej Brytanii, że osoby na pewnych stanowiskach muszą pozostawać bezpartyjne i trwają pomimo zmian rządu najczęściej. No więc Matthew Rycroft stwierdził, przyglądając się przez 2 lata wszystkiemu związanemu z tym projektem, że nie ma to specjalnie wpływu na zniechęcenie ludzi do przekraczania kanału angielskiego lub też kanału La Manche, jak kto woli, przez małe łodzie wiozące nielegalnych imigrantów. Istnieje duże zagrożenie, że ci ludzie, którzy będą zagrożeni obecnie wysłaniem do Ruandy, będą po prostu znikać w takim sensie, że legalnie staną się niewidzialni i będą żyć na obrzeżach społeczeństwa, co oczywiście jest dla wszystkich bezpieczne i fajne i w ogóle. Niektórzy doradcy premiera twierdzą, że teraz łodzie wolą płynąć do Irlandii niż do Anglii. Nawet jeżeli jest to prawda, no to czy wysłanie łodzi do Irlandii jest rozwiązaniem humanitarnym i w ogóle rozwiązującym problem imigrantów? Nie. Więc jedyne, co mogę powiedzieć w związku z tym projektem i pomysłem, to rezygnacja rządu byłaby jeszcze lepszym pomysłem, a przyspieszone wybory byłyby wspaniałe. Pozostając w tematach politycznych, Humza Józef, czyli First Minister Szkocji, czyli odpowiednik premiera, musi walczyć z wotum nieufności wobec własnego rządu, a nawet dwoma wnioskami o wotum, które zostały wysunięte w ciągu 24 godzin po tym, jak wypowiedział porozumienie swojej partii z Partią Zielonych. Nie ma teraz za bardzo mandatu, ponieważ nie ma większości w parlamencie szkockim. On twierdzi, że wszystko będzie super. Szkocki Labour ma nadzieję, że nie będzie, ponieważ jest to ich szansa na pierwsze od lat na odzyskanie jakiejkolwiek sprawczości w Szkocji. No zobaczymy. Na koniec z moich życiowych newsów miałam okazję po raz pierwszy odwiedzić Madame Tussaud, czyli wystawę figur woskowych i byłam absolutnie zachwycona tak historią założycielki, którą poznałam po raz pierwszy tak naprawdę, po raz pierwszy się temu jakkolwiek przyjrzałam. Zachwycona ilością zabawy, którą mi ta wizyta dostarczyła. Nie jest to może rozrywka najwyższych lotów, ale ilość fanu była naprawdę, naprawdę porządna. Dwie godziny nieustannego banana na twarzy i setki zdjęć, filmików i dużo przyjemnych endorfin w interakcjach z koleżankami, które razem ze mną wygłupiały się w obecności takich postaci jak księżna Diana, królowa, król Karol, wszyscy aktorzy grający Jamesa Bonda, postaci z Gwiezdnych Wojen, bohaterowie z filmów Marvela, kto tam jeszcze był, Beatlesi, Taylor Swift, Freddie Mercury, Madonna, Dua Lipa, Amy Winehouse, Winston Churchill, moja koleżanka zjeżdża przed Churchillem na poręczy ze schodów. No, po prostu było mnóstwo zabawy. Polecam wam zarówno mój blogowy wpis, który podlinkuję, ze zdjęciami i z konkretnymi informacjami na temat Madame Tussaud i tego miejsca. I zapraszam was też na Instagram, jeżeli chcecie zobaczyć rolkę, jak to wyglądało na żywo. Ja jestem w każdym razie pod wrażeniem, bo ta kobieta z córki pomocy domowej stała się osobą, która trafiła na salony w Wersalu chwilę przed rewolucją francuską, przetrzymała ten okres, jednocześnie musząc robić maski pośmiertne wielu znajomych swoich z dworu wcześniejszych, którzy zostali ścięci na gilotynie. A potem wyszła za mąż, urodziła dzieci, wyjechała do Wielkiej Brytanii i w ogóle też jeździła trochę po Europie ze swoją obwoźną kolekcją figur woskowych. Zanim jeszcze trafiła do Londynu, przez prawie 30 lat podróżowała z tą kolekcją większość czasu po Wielkiej Brytanii. Osiadła w Londynie i stała się jedną z takich ikon życia towarzyskiego. Podobno ktokolwiek się liczyć chciał w wiktoriańskim society, to musiał się z nią znać, a jak już miał zrobioną swoją figurę, swój wizerunek, to w ogóle już był ach, szał ciał. To jest takie no naprawdę od zera do bohatera w wykonaniu kobiety na przełomie XVIII i XIX wieku. Moim zdaniem sama ta historia jest godna seriali, filmu przynajmniej, a ja bym oglądała, jest fascynująca. Zatem tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że kolejne również będą miłe, wesołe i optymistyczne. Przynajmniej dadzą nam trochę oddechu od ciężkich tematów. Ja Wam życzę wspaniałej majówki, sobie też. Do usłyszenia wkrótce.